Słuchasz podcastu dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy.
Dzień dobry, szczęść Boże, witamy w kolejnym odcinku naszej serii.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pozostajemy w rozważaniach na temat Dalekiego Wschodu. Pojawiły się pytania o różne sztuki walki, które właśnie z Dalekiego Wschodu pochodzą, o chińskie sztuki walki, o tai chi. Jedno z takich pytań przeczytam. Proszę opowiedzieć o tai chi. Interesują mnie założenia i cel, kiedy przekraczana jest granica między wykonywaniem ćwiczeń fizycznych a praktykowaniem ideologii czy wyznania. Czy można pogodzić tai chi z życiem chrześcijańskim? Tu tak trochę śmialiśmy się z ojcem Emilem przed nagraniem tego odcinka, że obaj mamy takie doświadczenie praktyk sztuk walki. Ojciec Emil zaraz o tym trochę, mam nadzieję, więcej powie. Ja też praktykowałem kung fu, praktykowałem tai chi i qigong, czyli te zewnętrzne i wewnętrzne style. Nawet śmieję się, że pamiętam, jak wyglądają niektóre ułożenia pięści, że na przykład tak, to jest pięść lamparta. I oczywiście sprawa nie jest taka prosta, czy praktykować, czy nie, ale powiem od razu taką rzecz, że ta praktyka wtedy na pewno nauczyła mnie silnej takiej samodyscypliny, bo rzeczywiście byłem takim maniakiem, że codziennie ćwiczyłem, codziennie się rozciągałem. Ale pytanie rzeczywiście stawiamy na poważnie, więc co byśmy tutaj powiedzieli?
Radek pokazał pewne rzeczy. Ja też praktykowałem karate, Izraeli Krav Maga, ale nie będę pokazywał na współbracie.
Całe szczęście.
Tak, podchodząc do tego tematu wschodniego, też często spotykając się z różnymi poglądami, mamy do czynienia z takimi dwoma skrajnościami. Jedna skrajność to taka, że wszystko przyjmujemy, wszystko akceptujemy bezkrytycznie, bezrefleksyjnie, wchodzimy w różne rzeczywistości. I druga taka postawa, którą też się spotkałem i nawet jeden z księży w takim filmie, który oglądałem, wypowiedział, że wszystko, co pochodzi ze wschodu, jest złe, bo nie da się oddzielić tego, co pochodzi ze wschodu, od duchowości. No ta teza i w ogóle te skrajności wydają się właśnie skrajnościami.
Deklaracja Nostra Aetate, która mówi Soboru Watykańskiego II o tym, żeby przyjmować to, co jest dobre i święte z tych tradycji.
Także my tutaj jesteśmy bardziej za taką drogą umiarkowaną, drogą środka. Tutaj udało mi się wykopać taki fragment ze świętego Tomasza, z komentarza do drugiej księgi etyki nikomachejskiej. Oczywiście Tomasz nie mówi o tai chi, nie mówi o Izraeli Krav Maga, natomiast mówi o sporcie. O sporcie i mówi, że sprawność ciała osłabia się na skutek nadmiaru gimnastyki, brak ćwiczeń sprawia, że ciało staje się wiotkie i niezdolne do trudu. Podobnie jest ze zdrowiem. Psuje się, gdy przyjmuje się za dużo lub za mało pokarmu, a nie tyle, ile trzeba. Lecz jeśli używa się ćwiczeń, pokarmu czy napoju według właściwej miary, zdrowie wzmacnia się i zachowuje. Także mądrość świętego Tomasza, że sport i dbanie o ciało jest ważne. O tym już mówiliśmy my w takiej koncepcji człowieka katolickiej, chrześcijańskiej. Rozumiemy człowieka jako złożenie tego, co materialne, tego, co duchowe. Już nie pamiętam, ale być może mówiłem o takim obrazie samochodu. Jeżeli wyobrazimy sobie samochód, koła, to powtórzę dla tych, którzy może tamtego odcinka nie słuchali. Jeżeli tym kołem jest ciało, jest psychika, rozum, wola, mamy te cztery koła, no to w takim ogólnym rozwoju człowieka powinniśmy mieć te koła napompowane. Nie tak, że jedno jest przepompowane, a w drugim mamy flaka, bo wtedy ten samochód niezbyt dobrze jedzie, więc mamy inwestować w tą sferę naszą duchową, życie z Panem Bogiem, psychiczną, czasami jakaś pomoc terapeutyczna, psychologiczna, ciało, które dbamy, sport, który może być w tym dbaniu pomocny, ale też sport, który może być takim elementem ascezji tego, o czym Radek mówił, czyli takiego samodyscypliny, właśnie wzmacniania swojego charakteru. Wchodząc na jakby w ten świat sztuk walki, możemy tutaj też sobie tak troszeczkę to podzielić. Wiadomo, że ta podziałka nie będzie taka bardzo, bardzo dokładna, bo pewne rzeczywistości się ze sobą przenikają. Natomiast najczęściej, kiedy mówimy, właśnie wchodzimy w ten świat, mówimy o sportach walki, mówimy o sztukach walki i mówimy o systemach walki. Takie trzy rzeczywistości, one czasami tak na siebie zachodzą, czasami się właśnie jedne stają się trochę drugimi, ale najczęściej mówiąc o sportach walki, mówimy o takich sportach, które właśnie w swojej praktyce skupiają się na rywalizacji, mamy odpowiednie reguły, które pozwalają nam wyłonić zwycięzcę, mamy kategorie wagowe, mamy sędziów, także tutaj przede wszystkim jesteśmy skupieni na sporcie, na osiągnięciu pewnego efektu zdrowotnego, też efektu w postaci wygranej medalu. Niektóre z tych dyscyplin spotykamy się z nimi na olimpiadach i tutaj mamy kilka takich dyscyplin, które moglibyśmy do tej kategorii. Przykładowo możemy mówić o zapasach, o judo, o boksie, o kickboxingu, czy mieszanych sztukach walki. Także tutaj to są te sporty, w których najczęściej kładzie się nacisk na sam sport. Druga kategoria to właśnie sztuki walki, czyli sztuki walki to są te systemy takie najbardziej właśnie pierwotne, w których mówi się też o czymś więcej. Czasami w samej nazwie danej sztuki walki mówi się o tym, że jest to droga. Na przykład jest aikido, karate, do. Że to jest pewna droga, to jest pewien system, który poza ćwiczeniami fizycznymi ma też swoją filozofię. Jakby dla tego systemu ważny jest aspekt duchowy i moralny. I oczywiście w to też wchodzi rywalizacja sportowa. Czasami też te dyscypliny, właśnie są organizowane zawody. I tutaj no, możemy z takich najbardziej znanych właśnie powiedzieć o kung fu, o którym mówił Radek. Taekwondo, aikido, karate, capoeira. No, te systemy powstawały na całym świecie, pochodzą z różnych kontekstów kulturowych. I wreszcie systemy walki. To są najczęściej systemy bojowe, które powstawały dla wojska. Początkowo były używane przez wojskowych. Później wchodziły na rynek cywilny, był do tego rynku cywilnego dostosowywane. I oczywiście w takich systemach chodziło właśnie o to, żeby jak najszybciej wygrać, jak najszybciej obezwładnić, wyeliminować przeciwnika. No i tutaj wiadomo, że pewne rzeczy, które się ćwiczy, one nie dopuszczają rywalizacji sportowej, bo taka rywalizacja mogłaby się skończyć śmiercią. Natomiast też praktykuje się wtedy w ograniczonej, bez używania pewnych technik, które mogą powodować zagrożenie. Oczywiście sparing jest też jakąś bardzo ważną kwestią i elementem takiego treningu. I pewnie do takich najsławniejszych systemów należy właśnie Izraeli Krav Maga, system izraelski. Mamy też takie propozycje, które powstały tutaj w Polsce, jak Kombat 64. Także to taki najogólniejszy podział. I teraz to, o czym też mówił Radek na początku, czyli korzyści z uprawiania sportu. Myślę, że są, bo na poziomie ciała możemy dbać o swoje zdrowie, nabieramy jakieś siły, zwinności. Też możemy mówić o pięknie ciała, które jest wysportowane. I też te wewnętrzne cechy dla nas jako chrześcijan, czyli moment takiej walki o wytrwałość, cnoty, o których mówi chrześcijaństwo, męstwo, sprawność w wyrzekaniu się pewnych rzeczy, czyli taki moment ascezy, no, ale także sporty uczą nas zdrowego współzawodnictwa, jakiejś walki z zazdrością, no też takiego momentu, w którym potrafimy przyjąć porażkę. Tutaj bardzo podoba mi się, trafiłem na taki cytat, jakoś też zapamiętałem go po jednym z odcinków Rockiego. On tak bardzo fajnie powiedział, że w życiu nie jest ważne, jak mocno uderzasz, ważne jest, ile ciosów jesteś w stanie przyjąć i dalej iść do przodu. Ile możesz znieść i iść dalej do przodu, tak się właśnie wygrywa. Przy taki moment ascezy. I teraz to, co jest istotą tych naszych pytań, czyli to, gdzie może znajdować się problem w ćwiczeniu sztuk systemów walki. Oczywiście tutaj zawsze powinniśmy zapytać się o cel, jakby jaki jest cel praktykowania i co dana grupa mówi o sobie. Czy rzeczywiście jest to tylko sport, czy mamy ten ogon, który mówi o pewnej duchowości, o pewnej drodze. Czyli warto to rozeznać, warto poczytać sobie o danym sporcie, sztuce walki, ale wydaje mi się, że tutaj najbardziej powinniśmy być uważni na te systemy, raczej sztuki walki właśnie, które mówią o sobie, są sztuką i które obejmują coś więcej, nie tylko sport, ale są pewną propozycją też życia moralnego i duchowego. Oczywiście na pewnym poziomie pewne rzeczy, pewne takie założenia moralne mogą być wspólne i można z różnych koncepcji filozoficznych, religijnych wyciągnąć pewne podstawy, które są dla nas spójne, dla ludzi. Pewnego dobrego zachowania, walki o dobro, wspierania innych, bycia dobrym, obrony słabszego. Także to mogą być takie wspólne wartości, które możemy w tych systemach, sztukach odnaleźć. Natomiast no, tutaj warto też zobaczyć, czy nie ma czegoś więcej, czy nie ma jakiejś propozycji, która jest sprzeczna z Kościołem. I pewnie to, co ważne jest w życiu każdego z nas, to pogłębianie wiedzy przede wszystkim o tym, w co wierzę, bo im bardziej znam kontekst mojej wiary, wiem, czym jest chrześcijaństwo, czym jest katolicyzm, wtedy potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, jak pewien system ma się do tego, w co ja wierzę, czy on jest spójny z tym systemem, czy jest to propozycja, która jest zupełnie inną propozycją, wprowadzającą mnie w zupełnie inny świat, w inną filozofię, w inny światopogląd. Warto sprawdzić, co dany klub mówi o sobie, co mówią trenerzy, co jest na stronach internetowych. Oczywiście także sprawdzenie prowadzącego trenera na dwóch poziomach, takim fizycznym, czyli czy ma kompetencje trenerskie, jakie ma uprawnienia, jakie właśnie szkoły, kursy skończył, czy zna się na tym, to jest ten poziom bezpieczeństwa treningu, tego, czy nie nabawimy się kontuzji, czy ktoś właśnie zna tą całą motorykę ruchów, to jest też jakaś wiedza, którą trzeba mieć w prowadzeniu takim sportowym, wiedza o ciele, o zachowaniu. No i druga rzeczywistość to właśnie wartości. To jest ten poziom duchowy, światopogląd, co nauczyciel przekazuje swoim uczniom, czy właśnie też podczas tych treningów próbuje coś innego przekazać, jakieś swoje wierzenia, jakiś swój światopogląd. I oczywiście tutaj bardzo ważne jest to w przypadku również dzieci, bo wiadomo, że jak dziecko prowadzamy na takie treningi, rodzice prowadzają swoje dzieci, no to powinny z dzieckiem rozmawiać, zapytać się, co na takim treningu dzieje. Można przyjść raz na jakiś czas na taki trening, zobaczyć, jak jest prowadzony, też sprawdzić trenera to, o czym już mówiłem. Także warto trenować, warto ćwiczyć. Oczywiście, tak jak z żadną i z wieloma rzeczywistościami naszego życia, nie powinniśmy ich absolutyzować, bo z każdej rzeczywistości możemy stworzyć sobie bożka. I taka racjonalność, zdrowy rozsądek, szukanie, pytanie.
Tak, i tu kluczowe, podkreślmy, jest ten moment odróżniania tego aspektu fizycznego od takiego, powiedzielibyśmy, doktrynalnego czy religijnego. One są splecione ze sobą i w tych sztukach walki, zwłaszcza w tych chińskich jak kung fu, jakby mocno to widać, ale na to warto, żebyśmy byli wyczuleni, czy właśnie traktujemy, czy ten cel jest taki, że traktujemy to wyłącznie w takich kategoriach sprawności, właśnie w takich kategoriach ciała, takiej walki też, której się uczymy, czy obrony, czy też właśnie wchodzimy głębiej w to zaplecze takie filozoficzno-religijne. A w przypadku kung fu jest to mocno związane, czyli te tradycje buddyzmu, konfucjanizmu, taoizmu. I czasami oczywiście może się to dokonać w taki sposób niepostrzeżany. I teraz tutaj było też pytanie o...
Mogę tylko tutaj wtrącić, bo przypomniał mi się taki przykład. Osoba, z którą rozmawiałem, która była trenerem Aikido. I tutaj też wiadomo, że im bardziej wchodzimy w pewien system, im bardziej też wyjeżdżamy, mamy kontakt z różnymi kulturami, z trenerami, którzy pochodzą z innych właśnie innych krajów, mają inne wierzenia. Dla tej osoby takim trudnym momentem było to, że tam w czasie tych praktyk właśnie za granicą, ona była zapraszana do świątyni, tam wszyscy oddawali pokłony jakiemuś bóstwu, posągowi. I ona też, i bardzo trudno było się w tym odnaleźć. Także im dalej wchodziła w ten system walki, w tą sztukę walki, tym bardziej też była zapraszana do uczestnictwa w czymś, co było duchowe, no i co ewidentnie tutaj było sprzeczne z jej wiarą.
Tak, więc właśnie to jest też to, jak wchodzimy głębiej, to rzeczywiście... I tutaj jest pytanie, było pytanie o konkretnie już o tai chi. Proszę zobaczyć, że czy mówimy tai chi jako ta medytacja taka w ruchu, czy qi kung bardziej taka statyczna. Pojawia się to tajemnicze słowo chi czy ki, czasami się mówi, czyli słowo oznaczające energię w tych tradycjach, zwłaszcza chińskich. Chociaż bardzo podobnie jest tutaj w tradycji hinduskiej. I teraz jest pytanie, czym jest ta energia? Czy rzeczywiście, jeśli my zaczynamy to praktykować, to nie jest tak, że musimy ją jakoś przyjąć na wiarę? Czy nie jest tak, że czy dostajemy jakieś techniki, które mają nas wprowadzić w kontakt z tą energią? Oczywiście tutaj nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy z naukowego punktu widzenia, czy ta energia istnieje, czy nie istnieje. Ci, którzy się nią zajmują, będą mówić, tak jak w przypadku praktyków tai chi, że ta energia rzeczywiście jest, że to jest energia taka złączona z powietrzem, którym oddychamy, jest niewidoczna i obecna w całej naturze i że poprzez tą praktykę my uczymy się jakoś kontaktu z nim, takiej harmonii. Ostatecznie w tai chi chodzi o ten moment takiej takiej właśnie harmonii wewnętrznej, takiej dostosowania tej energii, która jest w człowieku, z tą energią, która jest we wszechświecie. I bardzo ciekawie tutaj mówi jeden z autorów, że praktykujący tai chi poszukują stopienia się w tych energiach kosmicznych, uważanych za boskie, w celu odnalezienia harmonii z Tao, tym uniwersalnym, niezmiennym prawem, podczas gdy chrześcijanin, o co się stara? Chrześcijanin przede wszystkim chce dostosować swoje życie do Ewangelii w celu zjednoczenia się z Chrystusem. A więc ten cel jest zupełnie inny i nawet jeśli nie rozstrzygniemy tego, czy ta energia istnieje, czy nie, to jednak praktykowanie tego, takie głębsze wchodzenie może wywołać w nas przynajmniej pewne skutki, nawet na takim poziomie psychofizycznym. I na zakończenie zacytuję tutaj fragment takiej pracy Klasztor Shaolin, bardzo ciekawa książka takiego specjalisty, który profesora studiów sinologicznych, która trochę demitologizuje różne takie poglądy na temat sztuk walki i bardzo ciekawie też na zakończenie ten autor pokazuje, że różnie można podchodzić i interpretować te sztuki walki. Tak było też w historii, tak sami Chińczycy też do tego podchodzili. Mówi tak, tradycje walki wręcz są krańcowo różnorodne, dopuszczając rozmaite interpretacje i sposoby rozkładania akcentów. Podczas gdy jedni adepci aspirują do religijnego zbawienia, inni przede wszystkim wykazują dbałość o skuteczność bojową. Proszę zobaczyć. Jedni szukają czegoś więcej, drudzy są zainteresowani o skutecznością bojową. Mówi tak, chińska sztuka walki to wieloaspektowy system fizycznego i umysłowego samodoskonalenia, który ma wielorakie zastosowania od zdrowia i dobrostanu, po występy teatralne, od sportu wyczynowego, po religijny, samorozwój, od samoobrony po zbrojne bunty. Więc tutaj zachęcamy do tego, żeby konkretną praktykę, konkretną propozycję rozeznawać i żeby na tej podstawie dopiero podejmować decyzję.
To tyle na dziś. Dziękujemy za ten czas. Zapraszamy na kolejny odcinek. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.